Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam w naszym studio Państwo Karolinę i Tomasza Elbanowskich z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
I panią Dorotę Dziamską, która jest metodykiem nauczania początkowego z pracowni pedagogicznej imienia profesora Ryszarda Więckowskiego.
Szczęść Boże.
To, co nas gromadzi, to temat rodzice chcą mieć wybór. To jest też temat inicjatywy obywatelskiej, nowej inicjatywy, chociaż chciałoby się powiedzieć starej, bo gdzieś to, co było wcześniej, zostało odrzucone i to tak przez Sejm, zostało odrzucone przez tych, którzy rządzą w bardzo dziwny sposób. Bo to było tyle podpisów, ponad 1 000 000 podpisów.
Tak, to było blisko 1 000 000 podpisów i wydawało się, że Platforma Obywatelska, która ma w swojej nazwie słowo obywatelska, że Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma w swojej nazwie już, prawda, tą ludowość, no, nie odważą się odrzucić tak ważnego wniosku referendum. Okazuje się, że został on odrzucony. Ja myślę, że przez to odrzucenie chciano nas, obywateli, chciano nas, rodziców, jakby przymusić do tego, że w tym kraju to my nie mamy nic do powiedzenia. Chciano nam tak trochę wyperswadować aktywność obywatelską, że tak naprawdę nic nie ma sensu w tym kraju. I właśnie dlatego, i pomimo tego, że tak zrobiono, my dzisiaj nie możemy złożyć broni, nie możemy powiedzieć, w takim razie już się poddajemy i będziemy robić to, co nam ministerstwo każe. Wręcz przeciwnie, naszym obowiązkiem jest w tej chwili działać dalej. I tu nie chodzi już tylko o konkretne przepisy ustawy. To jest nasz obowiązek wobec naszych dzieci, bo one będą ponosiły konsekwencje, kolejne pokolenia dzieci będą ponosiły konsekwencje dzisiejszych błędnych decyzji naszej władzy. I my jako rodzice musimy działać do skutku, aż do tego czasu, kiedy to złe prawo zostanie odwrócone. Tak, żeby rodzice mieli wpływ na edukację w tym kraju.
Bo chodzi przede wszystkim tutaj o 6-latków, o ich obowiązek szkolny. Ale też...
Myślę, że nie tylko o 6-latki, myślę, że chodzi generalnie o podmiotowość rodzica w polskiej szkole, bo tak naprawdę my nie protestujemy przeciwko temu, żeby nie posyłać 6-latków. Jak ktoś chciał, zawsze mógł 6-latka do szkoły posłać. Ale w tym konkretnym temacie, wąskim można by powiedzieć, prawda, jak gdyby zamyka się cały szereg problemów, o których właśnie chcielibyśmy tutaj dzisiaj powiedzieć, bo... To jest taki papierek lakmusowy, że dzisiaj władza zmusza rodziców do posłania dzieci 6-letnich, chociaż bardzo wielu rodziców ma ogromne zastrzeżenia do tej reformy. I tak samo zmusza się do nas w szkole do innych rzeczy, o których myślę jeszcze będzie chwila, żeby powiedzieć. Myślę, że również bardzo, bardzo poważnych, nie tylko kwestia warunków, nie tylko kwestia programu, ale naprawdę bardzo poważne kwestie.
Zanim rozpoczniemy już taką rozmowę poważną, stricte taką rozmowę dotyczącą tego tematu, chciałbym, aby Państwo obejrzeli sondę, którą przygotowali nasi dziennikarze, a która dotyczy tego tematu, czy dziecko powinno rozpocząć edukację szkolną jako 6- czy 7-latek oraz czy ministerstwo ma prawo narzucać rodzicom program nauczania w szkole. Zobaczmy.
Czy pani uważa, że powinny 6-latki pójść do 1-klasy czy 7-latki? Czy
moim zdaniem to zależy od dojrzałości dziecka. Wiadomo, jeżeli dziecko jest dojrzałe, dojrzałe społecznie, no to pewnie poradziłoby sobie, ale mimo wszystko moim zdaniem ja bym nie chciała skracać dziecku dzieciństwa i jeśli miałabym wybór, posłałabym dziecko w wieku 7 lat.
Moim zdaniem 7-latki. Nie ma co dzieciom dzieciństwa zabierać za wcześnie. Tym bardziej, że wszyscy będziemy dłużej pracować. A po drugie, często dzieci niedojrzałe są emocjonalnie w wieku 6 lat do 1-klasy.
Zdecydowanie 7-latki. Ja mam córkę z końca roku. Więc nie wyobrażałam sobie posłać jako 5-latki tak naprawdę do 1-klasy.
Moim zdaniem 6-latki powinny przejść odpowiednie nie tyle badania, co testy sprawdzające ich przygotowanie i mentalne, i edukacyjne, ponieważ no nie każdy 6-latek jest już na tym etapie, żeby rozpocząć naukę, a jednak to jest 45 minut siedzenia w ławce.
Wydaje mi się, że do szkoły powinny chodzić 7-latki, czyli dzieci, które już są pod względem psychologicznym, pod względem ich potrzeb ontogenetycznych zdecydowanie na wyższym poziomie niż 6-latki. Dla osoby dorosłej rok To jest żadna różnica tak naprawdę, natomiast dla dzieci już bardzo potężna. Jako pedagog widzę też, że dzieci sześcioletnie w wielu przypadkach nie są przygotowane do tego, żeby przez tak długi czas jak dzieci siedmioletnie koncentrować się na przedmiotach, które są podawane im przez nauczycieli.
Dopóki szły do szkoły tylko siedmiolatki, sześciolatki, te zdolne, rzeczywiście ocenione przez rodziców czy pedagogów jako wyjątkowo zdolne, mogły spokojnie do szkoły zacząć wcześniej. Także myślę, że to było bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast siłowe przerzucanie wszystkich sześciolatków do szkoły jest, uważam, niekoniecznie dobre.
Uważam, że zdecydowanie siedmiolatki. Nie odbierajmy dzieciom ich najpiękniejszych chwil, niech korzystają z tego, co im proponuje tutaj przedszkole, z zajęć, z zabaw, a na naukę jeszcze mają czas.
Ja chodziłam w wieku 7 lat i uważam, że 7-latki tak nie zostanie.
Czy ministerstwo może ustalać program nauczania bez wiedzy rodziców, czy powinno?
Czy mi się wydaje, że największy wpływ na ustalanie programu nauczania to powinni mieć nauczyciele i praktycy, którzy pracują w szkole. Rodzice oczywiście mogą się konsultować, mogą wspierać nauczycieli, wspierać ministerstwo, może jakiś tam jeden przedstawiciel by się przydał.
Często jest tak, że urzędnicy są tylko urzędnikami i właściwie rodzice, którzy też znają, że tak powiem, potrzeby dziecka, są bliżsi niż czasem niż urzędnicy.
Na pewno nie powinno nie uwzględniać roli rodziców. Z racji tego, że ministerstwo i w ogóle rząd to są ludzie, których wybieramy, którzy mają w jakiś sposób reprezentować nasze interesy. Wobec czego jeżeli ewidentnie akcje, które są zaplanowane przez rodziców, które powodują, że rodzice działają na rzecz tego, żeby faktycznie realizować swoje prawa obywatelskie, jeżeli one są przez rząd w gruncie rzeczy ignorowane, no to na pewno nie jest to w porządku.
Bez wiedzy rodziców, bez wiedzy nauczycieli to w ogóle jest bez sensu, ponieważ no, osoby, które to ustalają, mają bardzo mało do czynienia z dziećmi, z rodzicami, a w ogóle z całą oświatą tak na żywo, w praktyce.
Tak naprawdę my jako rodzice nie mamy, że tak powiem, nic do gadania.
No, generalnie od tego jest, żeby ustalało, więc uważam, że może. Natomiast powinni się sugerować oczywiście również decyzją rodziców.
Myślę, że zawsze dyskusja społeczna jest bardzo wskazana i słuchanie tego, co tak naprawdę tych, którzy są najbliżej tego problemu.
No właśnie, pytanie, czy sześciolatkowie, czy siedmiolatkowie i pytanie o to, kto ma mieć największy wpływ na programy nauczania dzieci.
No my już od kilku lat jako ruch rodziców mówimy o tym, że nie chcemy, żeby ta reforma wchodziła w życie w takim kształcie, żeby sześciolatki były przymusowo wysyłane, bo tak to wygląda, przymusowo wysyłane do szkoły. I ministerstwo, władza doskonale sobie z tego zdaje sprawę. Były podpisy zbierane, właśnie tak jak ojciec powiedział, 1 000 000 podpisów w zeszłym roku. Władza sobie to lekceważy, no ale tak nie może być. To nie jest normalna sytuacja w demokratycznym państwie, żeby władza przymuszała rodziców do wysyłania dzieci do szkół wbrew ich woli. Tak no, nie może być i my jako rodzice się na to nie zgadzamy, mimo że władza sobie robi co chce, no to myślimy, że musi być jakiś moment, kiedy się opamięta. Za rok mamy wybory parlamentarne. To jest bardzo dobry moment, żeby zgłosić tę inicjatywę w Sejmie.
Czyli nie poddajemy się?
Absolutnie nie. Walczymy do skutku, bo chodzi o nasze dzieci.
Myślę też, że ta kwestia programu, to tutaj w tej sądzie rodzice mówili, że dobrze, żeby się o tym wypowiadali praktycy. Niestety ministerstwo w tej chwili nie słucha już nikogo. To, że dzisiaj mamy ten darmowy, tak zwany darmowy rządowy podręcznik, też pokazuje wielką ignorancję wobec nauczycieli, którzy dzisiaj otrzymali, nawet nie wszyscy, pierwszą część tego podręcznika, nie wiedzą, co będzie dalej, nie mają tych części, nie wiedzą, z czym będą pracować, więc to jest wszystko no, takie niepoważne traktowanie osób, które są najbliżej dzieci. A my z naszego doświadczenia obserwujemy, że no, generalnie ministerstwo nie słucha ekspertów, ma jakiś wyznaczony cel i po prostu nie zwraca uwagi na głosy rozsądku, głosy krytyki. Myśmy od wielu lat tutaj również z panią Dorotą krytykowali podstawę programową dla klas wczesnoszkolnych, dla przedszkola. Również krytykowaliśmy podstawę programową dla liceów. Nikt tego głosów nie słucha, tak więc tak naprawdę dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy garstka ludzi odważa się powiedzieć, często niekompetentnych, decyduje o programie nauczania dla milionów dzieci i głosy społeczeństwa są po prostu ignorowane. Głosy nie tylko rodziców, ale również ekspertów. A tutaj myślę, że jeszcze jest dodatkowy bardzo ważny wątek, mianowicie, że zaczynają się tematy takie bardzo trudne, bardzo delikatne, w których jeśli rodzice zostaną wywłaszczeni z tego swojego konstytucyjnego prawa do decydowania, do wpływania na edukację dzieci, no to zaczyna się robić naprawdę bardzo niebezpiecznie. Są kraje takie jak Niemcy, gdzie za nieposłanie dziecka na przykład na edukację seksualną rodzicom grozi więzienie. Tam nie ma edukacji domowej, w Polsce na szczęście jeszcze jest, natomiast no to nie jest sytuacja w wolnym kraju normalna, żeby rodzic nie miał prawa weta w pewnych tematach, powiedzieć nie, ja akurat na to się nie zgadzam, ja mam inną filozofię życia, ja chcę czegoś innego mojego dziecka nauczyć. Tak więc myślę, że tutaj jest bardzo grząski temat, a ponieważ my jako rodzice obserwujemy od dłuższego czasu to, że ministerstwo nas nie szanuje i my w tej chwili już tak naprawdę nie mamy zaufania do tego ministerstwa, do tej ekipy. I dzisiaj już nie mówimy, że my prosimy o to, że chcemy wpływać na edukację. My dzisiaj tego żądamy, ponieważ właśnie przez ostatnie lata wielokrotnie po prostu pokazano nam brak szacunku, nie tylko jako rodzicom, ale w ogóle jako obywatelom.
W sądzie padło zdanie, że jeden rok dla dziecka to jest bardzo dużo, nie tak dla dorosłego człowieka. Właśnie czym się takie dziecko sześcioletnie różni od dziecka siedmioletniego?
Znaczy, to może być taka sytuacja, że mogą się w ogóle nie różnić. Tu chodzi o to, że każde dziecko rozwija się w sposób indywidualny i oczywiście istnieje coś takiego jak psychologia, która opisuje rozwój dziecka. Natomiast ja jestem pedagogiem, który wiele lat pracował w szkole i mogłabym zrobić takie porównanie, że jak zaczynałam pracować, to siedmiolatek jakoś wyglądał, jeśli chodzi o ten swój rozwój, a jak kończyłam pracę, to siedmiolatek już był inny niż tamten pierwszy. Bo cywilizacja się rozwija, tempo życia jest inne niż ileś tam lat temu, prawda? I tak samo sześciolatek. On jest troszeczkę inny niż był te 10-15 lat temu. I porównywanie, jak jest sześciolatek czy siedmiolatek, to jest właściwie troszeczkę takie nierozsądne, bo każde to dziecko jest inne. I na pewno natomiast mamy jako pedagodzy taką wiedzę o rozwoju mózgu dziecka, o tym, jakie są fazy i wiemy, że sześcioletnie dzieci nie powinny się uczyć w taki sposób, jak uczyły się kiedyś siedmiolatki, dlatego że jeszcze nie są po prostu do tego gotowe. Wiemy również, że emocjonalny rozwój dziecka na pewno nie jest na takim samym etapie, jak u dziecka siedmioletniego. I dlatego w tych wypowiedziach rodziców tutaj padały takie jak gdyby określenia. Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę, jeśli chodzi o w ogóle programy i moment startu dziecka do szkoły, na taką rzecz, o której właściwie w mediach się nie mówi i o których to rzeczach ministerstwo w ogóle nic nie wie. Ja się przypatruję edukacji w Europie, w różnych krajach i moją pasją jest patrzenie na to dziecko 6-7-letnie od strony fizjologii, bo obecnie 6-latek dostaje nowy elementarz, tak, idzie do pierwszej klasy, wszyscy się cieszą, że zaczyna się uczyć czytania, my się nie zastanawiamy na przykład nad tym, czy jego wzrok już jest do tego gotowy, kiedy tak naprawdę powinien zaczynać się uczyć czytania w sposób zinstytucjonalizowany. Czasami nawet rodzice mówią, pani Dorota, ale mój 6-latek już czyta, a okazuje się, że on tylko odczytuje, że jak odczyta, to wcale nie rozumie, że robi to przez ułamek sekundy, a potem się już chce bawić, czyli generalnie wcale nie jest dojrzały do takiego procesu zadaniowego, jak to w szkole bywa. Jakbyśmy popatrzyli na przykład na Danię, to tam dzieci czytania i pisania uczą się w takim fizjologicznym momencie, prawie w 8 roku życia. I teraz dlaczego? Dlatego, że dziecko mniej więcej do 7 roku życia ma mocniejsze i bardziej wykorzystuje tak zwane widzenie obwodowe. Jest to widzenie głębokie, przestrzenne, a to widzenie w dwuwymiarze zaczyna się tak bardziej aktywizować po ukończeniu 7 roku życia. I dlatego wówczas, kiedy się w tym momencie zaczyna naukę czytania i pisania, jest to z większym sukcesem, tak? Tym bardziej, że dziecko jeszcze bardziej jest przygotowane do tego manualnie. I ja myślę, że jeżeli się robi reformy edukacji w Polsce, to najpierw rzeczywiście by trzeba się zapytać nauczycieli, jaki jest stan rozwoju tych dzieci 7-letnich współczesnych, bo one są zupełnie inne niż te, które były 10 lat temu. Mają duże deficyty emocjonalności. My jako nauczyciele to widzimy, że to wcale tak wesoło nie jest. Dzieci szybko, jak gdyby rozwijają się intelektualnie, ale ale gdzieś tam z tyłu ten deficyt emocjonalności za nimi jak gdyby podąża. Powinniśmy się zastanowić właśnie nad fizjologią procesu uczenia. Co tutaj by trzeba zmienić, a nie na siłę wrzucać jeden rocznik młodszy o rok do szkoły, żeby osiągnąć co? No i pan premier powiedział, że skok cywilizacyjny. Jaki to jest skok cywilizacyjny, jeżeli już klasy są przepełnione, jeżeli nie ma warunków w szkołach, bo nie ma na przykład sali gimnastycznej, gdzie pokazuje się jedną szkołę super przygotowaną, a druga po prostu czegoś tam nie ma. Jednej z moich współpracowniczek, nauczycielce, dyrektor powiedział, dam pani ławki, ale już szafek na tornistry i na książki nie dam, bo nie mam. Tak? I ten dyrektor się stara, tak? On chce bardzo dobrze, ale no niestety to nie wychodzi. I ja jeszcze bym tutaj zwróciła uwagę na to, że naprawdę sześcioletnie dziecko potrzebuje dużo przestrzeni. Ono ma prawo jeszcze hasać. To jest dziecko, które uwielbia bawić się tak przestrzennie, z wielkim rozmachem i ono lubi wyznaczać sobie czas do zabawy i do nauki, tak? A tutaj w szkole niestety jest lekcja i w naszym systemie, co jest bardzo smutne, czas wyznacza nauczyciel. I to też jest mój znak zapytania, dlaczego kolejna reforma edukacji nie powoduje, że szkoły będą inaczej zorganizowane wewnątrz. Jak bywam na zachodzie Europy, tam się mówi, że 4-5-letnie dziecko jest w szkole, ale ono uczy się wyznaczania czasu na zabawę, wyznaczania czasu na odpoczynek, a u nas jest wszystko pod sznurek, czyli jakieś etykietowanie, tak, rodziców, którzy boją się ponoć szkoły, ojeju i tak dalej, ale ci rodzice bywają czasami na zachodzie Europy i widzą, że 4-5-6-letnie dzieci w tamtejszych szkołach bawią się tak jak w naszych przedszkolach i dlatego ta inicjatywa tutaj Karoliny i Tomasza od samego początku była dlatego słuszna, że widzieli i przewidywali to, iż szkoły nie dadzą takich szans rozwojowych tym młodszym dzieciom, jak dotychczas, do 2009 roku, dawały przedszkola. Czyli jeżeli chcemy coś zmieniać, to róbmy to z głową i faktycznie przy konsultacji z nauczycielami zbadajmy, co jest do zmienienia i zmieniajmy to, co rzeczywiście wymaga zmiany, a nie zmieniajmy systemu, który akurat, jeśli chodzi o dzieci sześcioletnie, w przedszkolach był całkiem pozytywny, całkiem dobry.
Teraz jest akcja zbierania podpisów.
Tak, ruszyliśmy w wakacje zbieranie podpisów, bo chcemy zdążyć no jeszcze w tej kadencji Sejmu, żeby parlament się tym zajął, jeśli uda nam się, no na pewno nam się uda zebrać 100 tysięcy podpisów do grudnia. Złożymy to w Sejmie i w ciągu 3 miesięcy Sejm będzie miał obowiązek się tym zająć. Wiadomo, że klimat będzie już taki przedwyborczy i będzie inaczej można rozmawiać niż rok temu, kiedy posłowie no, z taką butą odrzucili głos miliona obywateli jednak bez żadnych dyskusji. No teraz przynosimy ten projekt. On jest bardzo bogaty. Przede wszystkim jest w pierwszym punkcie o tych sześciolatkach, o których ojciec mówił. Chcemy, żeby tak jak jest tradycja szkoły w Polsce, żeby to pierwsza klasa była od 7 lat, żeby to zależało od rodziców. Jeśli chcą wysłać wcześniej, będą mieli taką możliwość i tak mieli też przed reformą. Natomiast 7 lat to jest taki wiek, który jest uzasadniony tą tradycją i wyborami rodziców z ostatnich kilku lat. Rodzice zdecydowanie częściej wybierali, jeśli mieli taką możliwość, wybierali, że dziecko w wieku 7 lat zaczyna. I trzeba to po prostu uszanować. Tak są rodzice, mają do tego prawo i no, mają rację, tak jak potwierdzają eksperci, jak pani Dorota mówi, tak, że to 7-latek jest zwykle już gotowy, żeby rozpocząć tą naukę w szkole, żeby siedzieć w ławce, wytrzymać te 45 minut, potem następne, wrócić do domu, robić pracę domową. Natomiast 6-latek no, będzie po 20-30 minutach chciał już biegać i takie są rzeczywiście sygnały od rodziców z całej Polski. Odbieramy takie sygnały, że te 6-letnie dzieci po prostu się męczą, a nauczyciele męczą się próbując ogarnąć klasę i to jest opanować.
Znaczy, te 6-latki po prostu mówią, ja chcę się bawić, prawda? I przerywają lekcje takim nauczycielom i wiadomo, że nauczyciele będą się adoptować do nowej sytuacji i będą czymś tam, jakąś zabawą te dzieci tutaj raczyć, ale no taka jest prawda, że będą się musieli tego nauczyć, tak? Czyli z pierwszej klasy zrobi się jednak w pewnym momencie też przedszkole, bo 6-latki po prostu mają siłę w sobie, siłę zabawy, tak? A nie tej typowej szkoły, więc to by trzeba zupełnie inaczej zorganizować taką szkołę dla takiego sześciolatka.
Jeszcze tylko uszczegółowię. Do 10 września bardzo zależy nam na tym, żeby zebrać co najmniej 5 tysięcy podpisów po to, żeby ten projekt formalnie zanieść do Sejmu i żeby od tego momentu ta inicjatywa już była liczona, od tego momentu złożenia będziemy mieli 3 miesiące na zebranie 100 tysięcy. Ten 10 września jest dla nas ważny i ważne jest dla nas też, żeby tych podpisów było więcej, dlatego że normalnie wymagane jest tylko 1000, ale my chcemy mieć jak gdyby większą pewność, że tych podpisów zbierzemy naprawdę tyle, ile jest wymagane, nawet z zapasem, dlatego że też nie wszystkie podpisy są przez Sejm honorowane.
Czyli mamy jeszcze tydzień?
Znaczy nie, to właśnie o to chodzi, że to nie jest tak, że mamy tylko tydzień. Znaczy jak gdyby my prosimy w ten sposób, jeśli macie już wypełnione formularze, to przysyłajcie nam te wypełnione, a te niezapełnione zostawcie sobie jeszcze i zbierajcie nadal, bo tak naprawdę ta inicjatywa rozkręci się na dobre w momencie, kiedy ją złożymy w Sejmie. Tak jeszcze w kwestii formalnej, ten formularz, który oznacza poparcie dla inicjatywy ustawodawczej, wygląda w ten sposób. Można go pobrać ze strony internetowej rzecznikrodziców.pl. Tam są wszystkie informacje i bardzo wiele pytań, które już nam rodzice zadali. Myśmy na te pytania odpowiedzieli. Tam jest taka specjalna zakładka z najczęściej zadawanymi pytaniami. Jest również uzasadnienie do ustawy. Jest sama ustawa, sam projekt, który pisaliśmy wspólnie z prawnikami, który konsultowaliśmy też z naszymi ekspertami. Wystarczy po prostu wejść na stronę rzecznikrodziców.pl, wydrukować. My zachęcamy do tego, żeby ten formularz skserować, żeby go porozdawać wśród znajomych rodziny, bo podpisać się może każdy pełnoletni obywatel Polski, który ma prawa wyborcze.
Nie tylko rodzice.
Nie tylko rodzic. Podpisać się może każdy, bo to też jest ważne, że od tego, jak wykształcimy nasze dzieci, zależy przyszłość nie tylko nas, rodziców, ale całego społeczeństwa. Więc całe społeczeństwo ma prawo ubiegać się, starać się o dobrą edukację dzieci. Tak więc ten projekt dotyczy wszystkich pełnoletnich obywateli polskich. Każdy może sobie wydrukować taką kartkę i zbierać podpisy.
Czyli to, co jest ważne, żeby był ten akurat formularz, tak, żeby nie robić tego na jakimś innym, samemu coś,
tak,
czegoś nie
musi
projektować.
Być ten, bo to jest też skonsultowane z prawnikami. Wszystkie wymogi tutaj zostały spełnione, żeby nikt nie podważył tych podpisów potem. Jest właśnie specjalnie ze strony rzecznikrodziców.pl, tam można ten formularz pobrać i odesłać potem na adres, który zresztą jest tutaj na formularzu napisany, na każdym można to znaleźć.
Do 10 września zbieramy tą pierwszą partię 5 tysięcy podpisów, idziemy zarejestrować się w Sejmie i Sejm przyjmuje to, jeśli marszałek to zaakceptuje, to my wtedy mamy wyznaczone 3 miesiące, właśnie tak do grudnia, tak jak mówiłem, żeby zebrać 100 tysięcy. Jeśli zbierzemy 100 tysięcy, Sejm musi się tym zająć.
A nie zniechęcili się państwo po ostatnim razie? No przecież było 1 000 000 podpisów i no i
tak jak mówiłam,
można by było powiedzieć tak, no patrzeć światowym takim wzrokiem, no i klapa. No i
proszę ojca, my jesteśmy rodzicami. Gdybyśmy byli związkowcami, którzy mogą przyjechać, nie wiem, autokarami wszyscy razem do Sejmu i zablokować Sejm, tak jak to zrobili związkowcy, prawda? To już cała Polska oglądała. My na to nie możemy sobie pozwolić. My wszyscy żyjemy w całej Polsce rozproszeni. Każdy ma swoje dziecko, swoje dzieci, swoją pracę, swoje obowiązki, zadania. My też uważamy, że chcemy działać bardzo konstruktywnie i obywatelsko. Możliwość zbierania podpisów daje nam prawo. To jest działanie takie bardzo konstruktywne i wymaga też od nas dużego zaangażowania merytorycznego, bo żeby napisać taką ustawę, zajęło nam to wiele miesięcy. To jest działanie obywatelskie. Uważamy, że w naszym społeczeństwie musimy również pracować nad tym, żeby politycy zaczęli szanować obywateli. Nam nie wolno się poddać, tak jak powiedziałam na początku. My musimy dla naszych dzieci zbierać dalej. Ja to już myślę, że kilka razy powiedziałam, ale powtórzę to jeszcze raz. Ja jako mama chcę móc spojrzeć mojemu dziecku w oczy i powiedzieć mu: kochanie, zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żebyś miała dobrą edukację, żebyś miała godne warunki nauki, żeby program nauczania był jak najlepszy. Ja zrobiłam dla ciebie wszystko, ja mam czyste sumienie. I myślę, że nawet jeśli to się może komuś wydać, a to głupki, tyle razy zbierają podpisy. Nie, my właśnie będziemy zbierać te podpisy do skutku, bo to jest konstruktywne, to też pokazuje naszym dzieciom, że jesteśmy konsekwentni, że się nie poddajemy tak łatwo, że nie popadamy w taki marazm i zniechęcenie, bo ja słyszę takie głosy: w tym kraju się nie da żyć, ja wyjeżdżam. Nie, my tutaj zostaniemy, My tutaj zostaniemy dłużej niż zostanie pan premier, my tutaj zostaniemy dłużej niż zostanie pani minister. Proszę zauważyć, że od czasu akcji, która trwa już, zaczął się siódmy ministra. Rok właściwie akcji, już przeżyliśmy trzy panie minister, teraz mamy trzecią, prawda? No, my matki, my ojcowie jesteśmy, nasza kadencja jest nieodwoływalna, prawda? Panie minister się zmieniają, rządy się zmieniają, klimaty polityczne się zmieniają, my jesteśmy niezmienni. Tak więc ta konsekwencja myślę też jest bardzo ważna i zachęcam wszystkich, żeby się nie poddawali, żeby właśnie nie wpadali w taki marazm, takie zniechęcenie, ach, znowu nas wyrzucą do śmietnika te podpisy. Nie, nie wolno w ten sposób myśleć. Gdyby nie pozwólmy jako obywatele polscy zgaść w sobie tego ducha obywatelskości, nie pozwólmy na to. Na to liczą też politycy, prawda, że nas zgaszą, że nas właśnie zadepczą, zmuszą do takiej właśnie wyuczonej bezradności, powiedziałabym, prawda, że już ja nie chodzę na wybory, mnie już nic nie obchodzi, ja tylko... To jest zła postawa, nie wolno sobie na to pozwolić.
Jeszcze tutaj dołożę trochę, bo ja jestem nauczycielem i jak tak rozmawiam z nauczycielami, no to oczywiście wszyscy fascynują się, no wszyscy, może nie wszyscy, ale duża grupa nauczycieli się fascynuje akcją od samego początku, od 2009 roku. Ale też mi jest troszeczkę tak przykro, że mało nauczycieli się też tak bardzo włącza jak gdyby w pomoc rodzicom już taką bezpośrednią przed kamerami, czy żeby coś powiedzieć rzeczywiście.
A z czym to może być związane?
No z różnymi problemami. No wiadomo, że nauczyciele też tracą pracę. No przecież od początku reformy no zlikwidowano ileś tysięcy już szkół, prawda, czy przedszkoli i tak dalej. Także to ta liczba ciągle maleje. My też przecież ubolewamy nad tym. Natomiast dlaczego o tym mówię, bo wraz z protestem rodziców my nauczyciele zaczęliśmy jak gdyby tak patrzeć na to, że ginie też polska pedagogika, bo no nie da się ukryć, że nawet premier nam powiedział, prawda, na którymś spotkaniu, że jak pokażemy jakiś inny system zachodni, który można zreplikować do Polski, to on to zrobi, tak? A ja bym tak, tego nie chciała. Polska pedagogika ma bardzo dużo osiągnięcia. Mamy bardzo dużo wcześniej żyjących pedagogów, którzy coś stworzyli teorie pedagogiczne. Samą edukację wczesnoszkolną tworzyło na przestrzeni wielu, wielu lat. No, ogrom różnych ciekawych postaci. Samą już, jak gdyby, edukację wczesnoszkolną, za którą jest odpowiedzialny pan profesor Ryszard Wieckowski, te jak gdyby dyscypliny pedagogiczne się uczyliśmy wiele lat i ona jeszcze cała tak naprawdę nie wybrzmiała. Mamy swoje osiągnięcia i dlaczego mamy uczyć według jakichś stylów, czy schematów, czy wizji pedagogiki w Anglii, czy w Holandii? Oczywiście, że można adoptować pewne dobre wzorce, ale ja myślę, że trzeba też uratować to, co gdzieś ktoś tutaj w Polsce skonstruował, a były to naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. I ginie metodyka nauczania, jeżeli się nie konsultuje na przykład programu pierwszej klasy, tej nowej pierwszej klasy z nauczycielami, tylko przyjmujemy jakiś wzór, który jakaś tam grupa opracowała bez konsultacji z nami, no to bardzo przepraszam, coś upada krok po kroku, tak? Czyli nie tylko...
Tylko przerwę,
tak, proszę bardzo.
Ubogacić pani wypowiedź, że to, co zrobiła pani minister Hall, pokazuje również taką ignorancję wobec was nauczycieli, że to, co zrobiono właśnie w sprawach pedagogiki, to zrównano kompetencje nauczycieli wczesnoszkolnych i przedszkolnych. Tak jakby powiedziano, od dzisiaj jesteście tą samą specjalizacją. To też pokazuje...
Znaczy, bardzo dużo jest takich właśnie do ignorancji ze strony ministerstwa, żeby tylko tę reformę popchnąć do przodu i jak gdyby dopasować do pewnego jak gdyby wzoru. I tutaj nauczyciele rzeczywiście powinni tak naprawdę troszeczkę się zacząć wypowiadać w tym względzie. Poza tym ja mam wrażenie, że czasami się tworzy w Polsce taki klimat kompleksu, tak, że my jesteśmy gorsi względem zachodniej Europy, tak, bo nie posyłamy tych dzieci wcześniej do szkoły, albo że wy nauczyciele jesteście troszeczkę gorsi, zobaczcie, jak tam się uczy, zaadoptujmy pewne wzorce stamtąd. A nikt nie mówi o tym, że my mamy teorie nauczania konstruktywistyczne, że to jest właściwie takie przyszłościowe, że możemy bazować na naszych osiągnięciach, naszych naukowców. Oni jak gdyby zniknęli, tak? O nich się nie mówi. I tutaj ja bardzo dziękuję za ten duży zapał rodziców, bo ja mam nadzieję, że kolejny raz przy zbieraniu podpisów będziemy znowu mieć okazję do tego, żeby rozmawiać o pedagogice wczesnoszkolnej, o tym, że została zdeprawowana tą reformą tak naprawdę, że nauczyciele pracują teraz sfrustrowani nowymi narzędziami, które są błędne metodycznie i że potem oczywiście co z tego wyjdzie? No niedouczony trzecioklasista, który pójdzie do czwartej czwartej klasy, a tam się znowu spotka z biednym nauczycielem, który, ojeju, o rok młodsze dziecko, niedouczone, co ja mam z nim robić? To nam się tak wydaje, że to jest tylko sześciolatek. Nie. To idzie, ten młody człowiek rośnie, tak, i spotyka się ze złym programem i konsekwencje będzie przeżywał przez całe życie tak naprawdę, więc trzeba walczyć.
Myślę, że warto też podkreślić, że tutaj takie wbijanie nas w kompleksy nie ma żadnych podstaw, dlatego że w naszym systemie edukacyjnym od czasów pani minister Łybackiej, kiedy to było ponad 10 lat temu, wprowadzono obowiązek edukacji sześciolatka. To oznacza, że w wielu systemach, takich zestawieniach systemów edukacyjnych, Polska była wymieniana jako kraj właśnie, w którym obowiązkiem edukacji, podkreślam, objęte są sześciolatki. Bo ten sześciolatek w polskiej zerówce tak zwanej uczył się liter, poznawał, prawda, tą pierwszą taką bardzo ważną fazę takiego przyzwyczajania się do alfabetu, do pracy ręką, prawda, to wszystko było bardzo ważne. Ta reforma nie polega wcale na tym, żeby dzieci więcej się nauczyły. Wręcz przeciwnie, ta reforma zabiera dzieciom rok. Chodzi w niej tak naprawdę tylko o to, z czego głośno bał się pan premier przyznać w czasie naszego spotkania. Chodzi o to, żeby te dzieci szybciej tą szkołę skończyły. Chodzi o to, żeby po prostu szybciej wyszły na rynek pracy. Gdyby chodziło o wydłużenie czasu edukacji, to po prostu to nikt by nie wypychał sześciolatków do szkół, bo to dodano by jeszcze jeden rok, prawda? To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby te dzieci szybciej tą edukację skończyły, o zabranie im roku nauki. I też myślę, że warto to podkreślać, że do tej pory sześciolatek uczył się pisać i czytać przez 2 lata. On zaczynał właśnie w tej zerówce, czy to przedszkolnej, czy to szkolnej, i miał na 2 lata na przyswojenie całego alfabetu.
Pisać się uczy i czytać aż do końca trzeciej klasy, ale to jest racja tutaj.
A w tej chwili to dziecko o rok młodsze, które miało 2 razy mniej czasu na przyswojenie tej bazy, prawda, która pozwala mu iść dalej, to dziecko o rok młodsze trafia do nauczania przedmiotowego w 4 klasie. Warto, żeby to rodzice wiedzieli. I również o rok wcześniej trafia do gimnazjum, które jest dla dziecka okresem bardzo trudnym, okresem takiej próby też charakteru dziecka, kiedy jest, że tak powiem, poddawane bardzo dużej presji środowiska i wiele dzieci się w tym gimnazjum gubi i po prostu zmierza w złą stronę. Tak więc to jest bardzo poważna sprawa. Tutaj nie chodzi wcale o to, żeby nasza edukacja w tej reformie, tak? Nie chodzi wcale o to, żeby nasza edukacja była na wyższym poziomie. Tutaj chodzi tak naprawdę o to, żeby dzieci szybciej stały się płatnikami ZUS-u i tylko o to.
I rok wcześniej będzie zdawało to dziecko maturę,
oczywiście,
które
tak.
jest nazywane egzaminem dojrzałości. Pytanie
na dojrzałe właśnie... może nie być, prawda? Bo to jaka to dojrzałość, jak będzie przez cały czas coś tam za nim szło, czego to dziecko nie potrafi. To ja się tego bardzo boję, bo mówi się ciągle o realizacji jakichś programów, które są ponoć lepsze, a wcale lepsze nie są. I rzadko mówi się o tym, że człowiek powinien w edukacji osiągać dojrzałość psychiczną. Tak? To jest przecież tutaj bardzo ważne, żeby panował nad emocjami, tak żeby panował nad swoimi procesami poznawczymi. Uczy się tak naprawdę system nerwowy człowieka. A jak patrzymy teraz na dzieci, jakie one już są nerwowe, jakie są krzykliwe, jak nie potrafią odpoczywać, to z jednej strony niektórzy rodzice, ach, bo mam takie inteligentne dziecko, puszczę szybciej do szkoły, ale szkoła to jest duża zbiorowość. Tak? To są relacje z dziećmi też starszymi. Nie wszystko temu dziecku może się od razu podobać. Jak się wchodzi do grupy, okazuje się, że dziecko zupełnie inaczej funkcjonuje. W domu jest oczytane, wygadane, takie już prawie dorosłe, a przychodzi do klasy, a w klasie okazuje się, że jest to szara myszka, taka cicha, bo się czegoś wystraszyła. Tak? Także to jest, uważam, taki troszeczkę perfidny eksperyment z tymi dziećmi. Ja to kiedyś nazwałam nawet barbarzyńskim eksperymentem, bo to tylko nauczyciel wie, taki, który rzeczywiście kocha dzieci i szanuje, jak te dzieci są zagubione w grupie i jak czasami nauczyciel czuje bezradność, bo też nie umie pomóc, tak? Bo te przeżycia tego dziecka go przerastają w tej relacji z dziećmi silniejszymi, o rok starszymi. Tak? Stąd naprawdę musimy coś z tym zrobić, bo będziemy mieć społeczeństwo niedojrzałe i emocjonalnie rozchwiane. Będzie coraz więcej różnych z tego tytułu jak gdyby chorób, bo już są tak naprawdę deficyty emocjonalności wśród dorosłych osób. Też widzimy, jak ja patrzę chociażby na polityków, tak, którzy nie potrafią... No ale przepraszam, ale ja mówię jako pedagog, tak? Okay. Jeżeli do studia telewizyjnego przychodzi polityk, niech on sobie będzie prawy lub lewy, mnie to nie interesuje, tak? Ale on powinien, bo ma inteligencję, a inteligencja jest od tego, żeby panować nad procesami poznawczymi, nad emocjami. Oni tego nie potrafią i nie rozmawiają merytorycznie, tylko po prostu kłócą. kłócą się, tak? A na to wszystko patrzą te nasze dzieci, które chodzą do tej szkoły. My jako nauczyciele widzimy, że z językiem polskim jest coraz gorzej, bo dzieci mają wzorce szybkiej mowy, tak? Takiej mowy...
SMS, tak.
No też SMS to jest jeszcze kolejny jak gdyby problem, ale dzieci uwielbiają naśladować dziennikarzy i wszystko to, co się dzieje w telewizji, to przenoszą do szkoły. I czasami trudno się rzeczywiście z nimi dogadać. Także jeszcze
pani by się zgodziła ze mną, taka też w rozmowach z innymi nauczycielami mi się myśl pojawiła, że tak naprawdę sześciolatek ileś lat temu, powiedzmy, to był bardziej przygotowany do nauki szkolnej niż ten dzisiejszy sześciolatek, bo ten sześciolatek 100 lat temu pracował
spokojnie.
Po pierwsze miał taki ład świata, prawda? To wszystko było zupełnie inaczej niż dzisiaj, nie był taki rozbiegany. Po drugie też inaczej był przygotowany nawet fizycznie do tego, żeby podejmować kolejne trudy, bo chociażby to, że nie siedział tyle przed telewizorem, nie miał takiego rozdrgania, prawda, potrzeby wielu bodźców, prawda? To, że chociażby, nie wiem, z mamą siedział i ciasto lepił, prawda? Dzisiaj to się coraz rzadziej zdarza, dlatego że mama po prostu nie ma czasu, żeby z tym dzieckiem lepić.
Ale są powroty, prawda? Niektórzy rodzice są super i powracają do tego.
Bogu dzięki, ale generalnie, prawda, inaczej to dziecko funkcjonowało, a my mamy takie trochę przełożenie, że ponieważ cywilizacja poszła do przodu, ponieważ, nie wiem, my dzisiaj mamy komputery, laptopy, zegarki, prawda, no to znaczy, że te dzieci też są jakby lepiej rozwinięte, no, ale człowiek nie jest awatarem. I za tym postępem cywilizacyjnym niekoniecznie idzie postęp takiego rozwoju i duchowego, i emocjonalnego, i nawet fizycznego tego dziecka.
Znaczy ja się z tym zgodzę, oczywiście, ale o tym nawet nasi naukowcy mówią. Ja pamiętam z swego czasu 5 czy 6 lat temu w Newsweeku był bardzo piękny artykuł opublikowany amerykańskich naukowców, którzy wskazują, że nie tylko gdzieś tutaj w Europie, ale na całym świecie właśnie przez tą stymulację, tak? No bo jest stymulacja, neony, ekrany, media, no rzeczywiście współczesne dzieci mają więcej bodźców, są przestymulowane czasami. Oni określili, że dziecko, co czwarte lub co piąte dziecko idące do szkoły, nie ma tak naprawdę zintegrowanych zmysłów. Tu chodzi o poziom integracji sensorycznej. Czyli jeżeli nie ma dobrze zintegrowanych zmysłów, to dziecko prawdopodobnie będzie miało pewne problemy. Z czym? Z tak zwanymi czynnościami złożonymi, które wymagają, a czynności wymagają tej integracji sensorycznej. A czynności złożone to jest właśnie umiejętność czytania, pisania, tak? Czyli wzrok nie współpracuje ze słuchem, tak, czy z ruchem, czy z równowagą. I my jako nauczyciele to widzimy, że na przykład dziecko na nas patrzy, ja myślę, że patrząc coś widzi, a ono nie widzi, tak? Albo coś mówimy do dzieci, one niby słuchają, ale one wcale nie słyszą. To są problemy, z którymi się borykają współcześni nauczyciele i o tym tak naprawdę powinniśmy mówić. Co tu zrobić, żeby to takie troszeczkę przestymulowane dziecko, trafiając do szkoły, mogło się uczyć? Czyli tę szkołę też trzeba inaczej w środku zorganizować. Ona nie może być też przepełniona stymulantami. I dlatego ja tak krytykuję ten elementarz ministerialny. Niech on by sobie jeden był, niech by był tani dla rodziców lub zupełnie bezpłatny, chociaż wolałabym, żeby było kilka, bo nauczyciel też powinien mieć wybór i tu się cieszę, że inicjatywa rodziców też idzie w tym kierunku, ale elementarze powinny obecnie uspokoić, tak, dziecko, a nie wprowadzać jeszcze więcej jak gdyby stymulacji, bo ja nie nauczę czytania dziecka, które po prostu mi skacze, pląsa, odchodzi od obrazka jednego, bo przeskakuje na obrazek drugi. Tu naprawdę potrzebna jest wielka dyskusja, mi się wydaje, między nauczycielami, naukowcami, psychologami, osobami, które badają procesy uczenia, procesy widzenia, tak, żeby stworzyć pewne narzędzia edukacyjne dla przyszłości naszych dzieci, które pomogą w rozwiązywaniu problemów polskiej szkoły, a nie...
Tylko jeszcze pani Dorotko powiem,
dokładają tych problemów.
To, co pani mówi, to ja mam wrażenie, to jest jeszcze inna planeta w ogóle. Bo to, co się teraz w szkołach dzieje, to jest w ogóle katastrofa. Bo
my to widzimy,
bo to
jak
przestymulowane dziecko zaczyna lekcję dzisiaj, nie o godzinie 8 albo 9, tak jak, że tak powiem, normalnie fizjologia przekazał je, żeby no,
zaczynać dzień obudzone, żeby było obudzone.
Tylko tak. Na przykład dzieci idą rano na świetlicę, bo rodzice muszą iść do pracy, wiadomo, a lekcje zaczynają się o godzinie 13:45. albo w drugą stronę wajcha, mają pecha na przykład i zaczynają na pierwszą zmianę i mamy doniesienia o tym, że dzieci nawet pięcioletnie w tak zwanej zerówce zaczynają zajęcia obowiązkowe o godzinie 6:30. I to nie jest żart, tak jest w Stargardzie. Mamy doniesienia stamtąd, że po prostu o 6:30 nawet pięciolatki muszą już być w szkole na zajęciach, czyli te dzieci wstają po prostu o godzinie 5:00. Tak więc do tych wszystkich problemów, o których tutaj była mowa, o których pani Dorota mówiła, musimy nałożyć jeszcze makabryczne zacofanie polskiej szkoły, jeśli chodzi w ogóle o infrastrukturę, bo proszę zobaczyć, ta reforma się wlecze od 6 lat i przez te 6 lat zamiast inwestować w infrastrukturę, zamiast rozbudowywać szkoły, zamiast poszerzać tą bazę edukacyjną, mieliśmy do czynienia z działaniem zupełnie odwrotnym, które zresztą też ta sama reforma pani minister Hall w 2009 zapoczątkowała. Pani minister Hall ułatwiła likwidację szkół i mieliśmy z tym do czynienia masowo. I w tej chwili, mimo że mamy tak naprawdę de facto niż demograficzny, bo tych dzieci od lat już jest w szkołach mniej, to tak naprawdę teraz, w momencie, kiedy z kolei wprowadza się półtora rocznika dzieci, akurat tak się złożyło, że dosyć wysokiego tych dzieci w roczniku 2008 jest wyjątkowo dużo. Mamy do czynienia z takim edukacyjnym tsunami, bo te dzieci po prostu rozsadzają szkoły. W tej chwili jest bardzo wiele szkół, które do tej pory miały zajęcia na 8:00, w tej chwili zaczynają się zajęcia o godzinie 7:00, albo właśnie 6:30 nawet w skrajnych przypadkach. Zajęcia kończą się o godzinie nawet, mieliśmy taki plan lekcji wczoraj przed oczami, gdzie się zajęcia kończyły o godzinie bodajże
19:10, tak, Warszawa, Białołęka. Ostatni dzwonek o 19:10, czyli już
tak, dzieci normalnie powinny siedzieć. Trzy zmiany, znowu powróciły trzy zmiany do szkół. To jest coś strasznego.
Dobranocek już wprawdzie tak. Nie ma, ale no, taki punkt odniesienia pozostał,
to,
prawda?
To, co mówisz, kojarzy mi się, no może tak brutalnie to zabrzmi, ale to, co się dzieje w polskiej edukacji od kilku lat, kiedy ten nasz protest się zaczął, kiedy pani minister Hall przyszła i pan premier, który teraz kończy swoją misję, zaczynał. To, co się działo przez te 6 lat, to jest po prostu barbarzyństwo, tak jak pani Dorota powiedziała, trzeba to nazwać. Niszczenie systemu i nakładanie na problemy, które są naturalnie się pojawiają w związku z rozwojem cywilizacji, nakładanie problemów zupełnie sztucznych.
Po prostu
ktoś, kto zupełnie się na tym nie zna, zaczął bardzo aktywnie działać i zaczął psuć. Mi się to kojarzy osobiście z tym, co robili radzieccy hydrolodzy, osuszając Morze Aralskie. No teraz morze, które było normalnie morzem, jest pustynią. Tak, to jest efekt działania hydrologów radzieckich, którzy sobie wymyślili, że zrobią tam pola bawełny jak w południowej Ameryce, jak na południu Ameryki, Stanów Zjednoczonych. Dokładnie to samo mamy w polskiej szkole. Teraz jest niż, tych dzieci się rodzi mniej. Natomiast dzisiaj, od 1 września, mamy sztucznie spiętrzone te roczniki, półtora rocznika i okazuje się nagle, że dzieci muszą iść na 6:30. No to jest problem zupełnie sztucznie wywołany właśnie przez tą reformę, która była przecież, my jako rodzice podejmowaliśmy problem, a my czysto sumienie próbowaliśmy naprawdę powstrzymać polityków. Ale
próbowaliśmy
niestety
wyznaczać standardy, tak? Próbowaliśmy naciskać na kolejne panie minister, żeby wyznaczyły jakiekolwiek standardy. Więc teraz, na sam koniec, kiedy już polikwidowali te szkoły, kiedy nic nie zrobili przez lata, postanowiono, że się ograniczy liczbę uczniów do 25 uczniów w klasie. Ale niestety okazuje się, że nawet nie są w stanie tego teraz zrealizować. I bardzo wiele mamy sygnałów teraz. Tak, bardzo wiele mamy sygnałów od rodziców. Listy przychodzą masowo, że po prostu nie da się, że mają po 28 w klasach dzieci. I co z tego, że przyjdzie kurator i zrobi kontrolę? Co z tego, że przyjdzie Najwyższa Izba Kontroli i zrobi kontrolę? Co z tego, skoro ten dyrektor, no przecież ta szkoła się teraz nagle w ciągu miesiąca, już mamy wrzesień, tak? Jest 3 września dzisiaj. To się już nic nie zmieni, już może być tylko gorzej, tak? No bo co, zrobi czwartą zmianę w tej szkole, żeby było mniej uczniów w klasach? Nie da się.
A cierpią na tym dzieci. Państwu wyświetlają się już numery telefonu. Zapraszamy do włączenia się do naszej dyskusji, do rozmów niedokończonych. Mówią Państwo właśnie, że dostają też wiele listów od
tak,
ludzi.
Sytuacje są czasami naprawdę dramatyczne. W zeszłym roku była głodówka rodziców na Pomorzu. Tam była bardzo dobra szkoła, niestety położona w atrakcyjnym miejscu i samorząd postanowił ją zlikwidować, bo no nie wiem, może miał inne plany wobec tej działki, na której stała szkoła, i rodzice rzeczywiście podjęli głodówkę i zostali przez władze samorządowe wyśmiani. Tak to niestety wygląda. No, rodzice próbowali uratować szkołę tam. Podobna sytuacja była na przykład, z tego co pamiętam, w Wałbrzychu. Była świetna szkoła, 300 uczniów, wyniki prawie najlepsze w województwie i też likwidacja. I takich sytuacji w Polsce jest dużo. Z tego co wiem, jest to już w setkach, a nawet w tysiącach są likwidacje szkół, jeśli patrzymy na ostatnie 10 lat. No i znowuż jest ten problem, że mamy infrastrukturę, która jakaś była, ją się likwiduje dla oszczędności, a potem przychodzą trochę większe roczniki i nagle nie wiemy, co z tymi dziećmi zrobić. Mówię o władzach na przykład samorządowych, tak? I posyłamy na 6 rano albo o 19 kończą dzieci. No i a rodzice właśnie walczą czasami jak lwy o to, tak? Pamiętamy na Mazurach na przykład przedszkole, ostatnie w gminie przedszkole publiczne miało być likwidowane, rodzice tam spali, po prostu zrobili strajk okupacyjny. I rodzice naprawdę robią co mogą, żeby uratować sytuację. I najwyższy czas na to, żeby władze zaczęły współpracować z rodzicami.
Mamy telefon, bardzo proszę. Telewizja trwa, rozmowy niedokończone.
Halo? Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jest taka sprawa, ja mówię z Olsztyna, Warmii, Mazur.
A jak
dużo rzeczy
ma
się mówi na ten temat, ale jest wiele do zarzucenia w tej sprawie, bo dzieci... sześciolatki nie są wielbłądami. Chodzą, dzisiaj nawet oglądałem, pomimo, że ja jestem już dziadkiem, niedługo będę pradziadkiem, ale ja sobie nie wyobrażam, że dziecko sześcioletnie będzie niosło tornister, który ma około 5 kilogramów, bo tyle, na tyle przedmiotów ma. Następna sprawa. Mam dzieci w Anglii. Tam jest tak, że na teren szkoły godzina 8, nie ma nikt prawa wejść. Nasze szkoły są otwarte, że w każdej chwili każdy może dojść do szkoły. Następna sprawa. Na terenie szkoły nie powinny dzieci sześcioletnie mieć dostępu do dzieci, które są już w piątej, szóstej klasie. Bo to jest też przemoc między dziećmi, bo oni chcą dominować nad tymi maluchami. A mamy wnuczkę, która już na ten temat doznała upokorzenia. Także tutaj nie chodzi o to, chodzi o pieniądze. A pieniądze nie wszystko rozwiążą. Mówi się, że one pójdą wcześniej do pracy. Guzik prawda. Mąci się w głowach ludziom, że kryzys dosięga wszystkich. Ale przez kogo? To trzeba też sobie dopowiedzieć. I tyle mam do powiedzenia. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Leszku.
Ja chciałam przy okazji pozdrowić, bo pan tutaj z Olsztyna dzwonił. My tam też mamy koordynatorów. Mamy też koordynatorów niedaleko w miejscowości Dziwie Żuty, gdzie już od lat jedna z mam bardzo mocno działa, też działała przy referendum. Akurat będąc na wakacjach byliśmy u niej i zobaczyliśmy taki wielki, wspaniały transparent, który zrobiła na własny koszt, żeby nagłośnić akcję lokalnie przy drodze krajowej. Więc przy okazji bardzo serdecznie chciałam pozdrowić całą tą okolicę i wszystkich, którzy tam już wiem, że aktywnie zbierają podpisy. To, co tutaj pan mówił, to jest poruszenie kolejnych wątków, o których się bardzo mało mówi w mediach, dlatego że jest to jakoś tam też, myślę, niewygodne dla ministerstwa i ministerstwo za wszelką cenę chciałoby te problematyczne kwestie wyciszyć, wygłaskać. Pani minister wychodzi i mówi, że właściwie to 110% szkół za chwilę się okaże, że jest przygotowanych do przyjęcia sześciolatków. Tymczasem te szkoły dzisiaj, z naszych obserwacji wynika, nie są przygotowane do pracy z jakimikolwiek dziećmi. Bo skoro są takie sytuacje, że dzieci właściwie permanentnie ćwiczą na korytarzach, że nie ma nawet tej przestrzeni, gdzie mogłyby realizować zajęcia sportowe. To jest fikcja bardzo często, bo na korytarzu też nie mogą być głośno, bo tam przeszkadzają w lekcjach. Mamy bardzo wiele informacji o tym, że dzieci sześcioletnie ćwiczą po prostu między ławkami w klasach. Nie ma tej przestrzeni do koniecznej dla dzieci, żeby mogły po prostu się też ruszać. Prawda? To jest ważne dla rozwoju dziecka. Dalej, kwestia szatni. To, co pan mówił o tych ciężkich plecakach. Były zarządzenia ministerstwa, żeby zrobić miejsce dla zostawienia książek dla dzieci, ale rzeczywistość pokazuje, że bardzo często w szkołach nie tylko, że nie ma szafek na książki, o tym to tam w ogóle nikt nie marzy. Bardzo wiele jest szkół, w których w ogóle nie ma szatni. Czyli dzieci siedzą w klasach razem z kurtkami, razem z butami, albo w ogóle chodzą w butach i nogi im się całą zimę na przykład pocą, albo całe sale są po prostu nasiąknięte wilgocią z tych kurtek. O tych problemach bardzo konkretnych, w których dzieci po prostu całymi dniami się po prostu męczą, o tym się nie mówi. Nie mówi się o tych przeładowanych klasach, o tych o tej nauce zmianowej. To jest po prostu niewygodne, więc o tym się woli ministerstwo przemilczeć. Ja nawet dzisiaj przeczytałam takie zdanie jakiegoś lokalnego włodarza, że trzeba się przemęczyć. Tylko kto się przemęczy? Nie przemęczymy się my, nie przemęczą się ci urzędnicy, którzy są za to odpowiedzialni, tylko przemęczą się dzieci, które naprawdę no, są Bogu ducha winne, nikomu jeszcze nic złego nie zrobiły i za jakie grzechy one mają ponosić konsekwencje kompletnie nieodpowiedzialnych decyzji rządu.
I pewnie też przemęczą się nauczyciele.
No tak, oczywiście.
Mamy kolejną osobę. Halo, bardzo proszę. Jesteśmy na antenie, bardzo proszę. No, ktoś tam...
Maria. Tak, Maria z Mazowsza.
Witam serdecznie panią i słuchamy.
Bardzo gratuluję państwu elbanowskim i pani ekspert Dorocie Dziamskiej, bo dawno nie słyszałam tak merytorycznej rozmowy, jak właśnie w programie Trwam. Pani Karolina powiedziała, że dzieci wcześniej pójdą do pracy i to jest przyczyną właśnie reformy, którą wprowadza się nieudolnie od kilku lat. Ale ja widzę ogromne zagrożenie i tak jak mówili dawniej ludzie, że komuś zależało, żeby zniszczyć naród polski, to ja w tej chwili po 42 latach pracy w szkolnictwie odnoszę takie wrażenie. Małe dziecko, zresztą nie tylko małe dziecko, ale i my dorośli, potrzebujemy odnosić sukces. A małe dziecko, które jest wciśnięte do szkoły, 6-letnie dziecko, ono nie odnosi sukcesu. Przychodzi do domu często z płaczem, bo nie umie jeszcze liczyć, bo nie umie jeszcze czytać. Więc to wyzwala stresy ogromne i wyzwala agresję. I my słyszymy na wszystkich programach telewizji, że dzieci są niedobre. Pracuję z nauczycielami, to właśnie nauczycielami nauczania wczesnoszkolnego, którzy proszą o kursy, jak sobie radzić z dzieckiem niegrzecznym, z dzieckiem z problemami. Ja twierdzę, że nie ma dzieci z problemami. Problemy są właśnie takie, o których tutaj mówi pani ekspert i państwo elbanowscy. Problemy są takie, że szkoły są nieprzygotowane, żeby pracować z małymi dziećmi. I to jest największe zagrożenie. Także ja tutaj no, bardzo proszę, żeby takie programy jak dzisiejszy to raz w tygodniu przynajmniej były w telewizji. Żeby wszyscy ludzie w całej Polsce usłyszeli i uwierzyli wreszcie, że państwo elbanowscy mają rację i cała ich organizacja. Bo ludzie są wprowadzani w błąd. Wielu nawet rodziców mówi, no jeśli moje dziecko pójdzie wcześniej do szkoły, to będzie mądrzejsze. Nie będzie mądrzejsze, będzie znerwicowane, wyzwala się w nich agresja. No i już na etapie gimnazjum słyszymy, co się dzieje w polskich szkołach.
Dziękuję pani Mario. My na pewno będziemy robić co w naszej mocy, żeby sprawę jak najbardziej nagłośnić. Też liczymy też, że inni podejmą też. No w końcu dziennikarz to jest ten, który ma służyć prawdzie, który ma tą prawdę przedstawiać społeczeństwu. A tu jest prawda o ludziach, o człowieku, no bo przecież to są dzieci.
Chciałbym przypomnieć, jeśli ktoś dopiero teraz na przykład zaczął nas oglądać, to że można coś robić. Nie zebraliśmy się tu po to, żeby narzekać, tylko po to, żeby się zmotywować do działania o dobrą szkołę i dla naszych dzieci. I zachęcamy do wejścia na tą stronę rzecznikrodziców.pl i pobrania takiego formularza. To wszystko tam jest opisane, cała akcja, wszystkie nasze postulaty, bo to są i 6-latki, ale też program nauczania, który jest bardzo ważny, żeby rodzice mieli wpływ na treść nauczania. Tak jak mówiła Karolina, teraz dzieją się rzeczy niedobre. Przychodzą do szkoły ludzie, którzy nie są nauczycielami spoza szkoły i uczą rzeczy takich bardzo w delikatnych tematach, na przykład tej edukacji seksualnej, bez wiedzy rodziców. I to jest bardzo zła tendencja. Wiemy, że na świecie to w wielu krajach poszło dużo dalej i efekty są opłakane. Chcemy, żeby ta nasza inicjatywa ustawodawcza również temu zapobiegła. To znaczy, żeby rodzice wiedzieli, czego się uczy dzieci w konkretnej szkole, w konkretnych szkołach, żeby mieli wpływ przez Radę Rodziców na treści nauczania. I można wejść na stronę, zbierać te podpisy. Będziemy mieli...
Strona Rzecznik Rodziców.
Rzecznikrodziców.pl, pobrać taki formularz albo poprosić kogoś, kto ma komputer
no
i
drukarkę. No właśnie, bo jeśli ktoś nie ma komputera, nie obsługuje.
To zaskoczyło, że podpisów w internecie, to ciekawe, prawda? Zebraliśmy bodajże 70 tysięcy, natomiast podpisów na kartkach zebraliśmy blisko milion, a jeśli dodamy jeszcze poprzednią inicjatywę obywatelską, to prawie 1 300 000, więc no niebagatelna różnica, prawda? Więc myślę, że to kwestia drukarki nie jest ograniczeniem. To jest kwestia dobrej woli i chęci. A te chęci widać, że w ludziach są, naprawdę.
Tak.
Czyli ważne, żeby wydrukować, pójść do znajomych.
Porozdawać te formularze. Tak to działa. Dostawaliśmy w tej inicjatywie w zeszłym roku, inicjatywie referendalnej, takie z całych miejscowości przychodziły formularze. Widać było, że dom po domu podpisywały się kolejne rodziny, ksiądz proboszcz i...
A jakie dane trzeba tam udostępnić?
To tak jak w innych inicjatywach tego typu, jak są zbierane, czy lasy państwowe, czy... Na pewno myślę, że dużo osób już brało aktywny udział, również w tej naszej referendalnej. To, co wymaga ustawa, to znaczy imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i podpis własnoręczny.
I to jest bezpieczne?
To jest bezpieczne.
To jest przechowywane?
Tak, bo przychodzi listem do nas, do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. My już mamy doświadczenie, już dwie takie inicjatywy składaliśmy w Sejmie i wszystko było bezpieczne. Zawozimy to do Sejmu, tam to jest liczone również przez specjalistów z Komisji Wyborczej. Z PKW są weryfikowane te podpisy. No i ten nasz milion podpisów został zweryfikowany, że to są wszystko prawdziwe podpisy, ważne. Sejm się tym zajmował, no niestety później głosowanie było, że odrzucili posłowie, ale potem są te podpisy komisyjnie niszczone w Sejmie. Więc jest to wszystko urzędowo bezpieczne.
My naprawdę jest bardzo również... dbali o to, żeby te podpisy nie... No, pod koniec już akcji referendalnej to po prostu żeśmy nie wychodzili z domu, żeby nie... No po prostu nikt nie powołany się do tych podpisów, że tak powiem, nawet nie zbliżył. Więc no bardzo dbamy o te podpisy. Nikt poza Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej, poza osobami, które jako wolontariusze w pewnych momentach są konieczne, żeby pomóc liczyć, nikt do tego nie ma dostępu. Nic z tymi danymi nie jest robione. Poza tym, co tutaj powiedziane, po prostu żeby przenieść to do Sejmu i żeby Sejm to mógł zweryfikować.
Tak, a że mamy doświadczenie, to już wszędzie to zostało zgłoszone, gdzie trzeba, do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również został ta inicjatywa.
Bardzo proszę, tak.
Jeszcze chciałam powiedzieć, myślę, że warto dodać tą rzecz, bo tutaj była mowa o tych tragicznych warunkach w szkołach, o tym, co się dzieje z dzieckiem, które jest takie zagubione w tym wszystkim, co je czeka. To jest bardzo smutne, ale taka jest dzisiaj rzeczywistość, że ogromna grupa sześciolatków, wbrew woli rodziców bardzo często, dzisiaj do szkoły została przymuszona. I dzisiaj te sześciolatki uczą się w tych przeładowanych szkołach bardzo często w złych warunkach, bardzo często właśnie w nauce zmianowej. I rodzice, słuchając tej naszej audycji, są bardzo sfrustrowani, może nawet źli, prawda, że my jeszcze działamy dalej, bo ich dziecko już dzisiaj doświadcza krzywdy. Więc ja chciałam powiedzieć taką, myślę, ważną rzecz dla wszystkich rodziców. My staraliśmy się jako fundacja zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Żeby ten rocznik 2008 nie szedł do pierwszej klasy obowiązkowo. To, że dzisiaj idzie połowa, to jest, no nie nazywałabym tego sukcesem, bo no, ten rocznik jest bardzo liczny i to, że w tej chwili jest taka sytuacja w szkołach, jest konsekwencją tego, że wysłano najgorszy możliwy rocznik, właśnie ten bardzo liczny stosunkowo. Staraliśmy się robić, co mogliśmy. Zebraliśmy milion podpisów, prawda? Ale nie na tym poprzestaliśmy, bo też od samego początku roku prowadziliśmy taką akcję informowania rodziców, jak odraczać, żeby też mogli spróbować odroczyć to dziecko od edukacji szkolnej. Bardzo wielu rodziców dzwoniło do nas, był specjalny telefon, był cały poradnik, bardzo szczegółowo opisujący przeróżne problemy, które rodzice napotykali, jak je pokonać. Staraliśmy się za wszelką cenę tym rodzicom pomóc. Wszystkim tym, którzy dzisiaj są niezadowoleni z tego, że ich dziecko jest w pierwszej klasie, którzy się boją. Ja im po pierwsze życzę tego, żeby jednak oni byli w tej grupie, którym się uda, dla których ten czas szkoły będzie sukcesem, a nie porażką. Naprawdę mocno za nich trzymam kciuki, bo wiem, w jak trudnej sytuacji zostali postawieni. I teraz chciałam jeszcze powiedzieć, że gdyby jednak pojawiły się jakiekolwiek problemy z dzieckiem, gdyby się okazało, że szkoła nie dotrzymuje obietnicy na przykład, bo są takie sytuacje, że na przykład po roku zmienia się nauczyciela albo, nie wiem, łączy się klasy w dwa zespoły, łączy się w jeden, nie wiem, gdyby się pojawiły jakiekolwiek problemy, to my też mówimy, że w miarę możliwości naszej fundacji będziemy się starali pomagać tym rodzicom, żeby się nie czuli też osamotnieni i żeby nie myśleli, że jakoś jesteśmy, nie wiem, po innej stronie. Nie, jesteśmy po stronie rodziców i będziemy się starali wszystkim rodzicom, którym tylko jest to możliwe, którzy nas zgłoszą po pomoc, wesprzeć ich w tym, co się dzieje, bo też do nas już od lat zgłaszają się rodzice, którzy właśnie napotkali ze swoim sześciolatkiem, którego posłali za zachętą ministerstwa do szkoły wcześniej i mieli potem problemy. My ich wspieramy. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że dziecko miało problemy w szkole i szkoła za wszelką, że tak powiem, cenę chciała zagłaskać problem, chciała udawać, że nie ma problemu, promowała to dziecko do klasy czwartej, mimo że rodzice chcieli to dziecko zatrzymać w klasie trzeciej. Robiliśmy wszystko, żeby tej matce pomóc. W końcu okazało się, że jedyną drogą jest edukacja domowa, bo po prostu napotkaliśmy ścianę, urzędniczy mur, jak to nazywam. Ale jak gdyby, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, że ktoś uzna, że nie wiem, potrzebuje jakiejś pomocy właśnie na przykład, żeby dziecko powtarzało klasę albo nie wiem, jakąś po prostu nawet poradę czy wsparcie, będziemy się starali to wsparcie rodzicom zapewnić. To jest tak, myślę, też ważna informacja dla wszystkich, którzy zostali przymuszeni przez reformę.
Mamy kolejną osobę. Halo, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego i gości w studio.
Również.
Chcę przytoczyć słowa dwóch wielkich Polaków. Księdza kardynała Wyszyńskiego, który 26 sierpnia 80 roku powiedział: praca, a nie bezczynność jest sprzymierzejcem człowieka w jego życiu osobistym i dobrobycie rodzinnym, domowym oraz dobrobycie narodowym. Im więcej będziemy pracowali, tym mniej będziemy pożyczali. Abyśmy jednak mogli wypełnić swoje zadania, niezbędna jest suwerenność narodowa, moralna, społeczna, kulturalna i ekonomiczna. Choć dzisiaj tak jest, że w pełnej suwerenności między narodami powiązanymi układami i blokami nie ma, to jednak są granice dla tych układów, granice odpowiedzialności za własny naród, za jego prawa, a więc i prawo do suwerenności. My dziś nie mamy suwerenności, odebrano nam i odbierają nam dzieciom. Podam przykład drugiego wielkiego Polaka, Wincentego Witosa. Trzeba koniecznie, aby uczeń wychodził ze szkoły Polakiem. W szkole powinien dowiedzieć się o wszystkich polskich mężach, o Polsce i jej wielkości, o upadku i rozbiorach. Powinien nabrać tam gorącej miłości do swojego kraju i chęci poświęcenia się dla niego. Czy my dziś mamy na tyle godzin historii, żebyśmy po prostu patriotyzm wpajali w dzieci? Chyba nie. Od samej szóstej już roku życia chcą się pozbyć historii, chcą po prostu zmusić tych naszych jeszcze Polaków, aby po prostu nie byli świadomi, że są Polakami. Chcą z nich zrobić roboli, wykorzystać jako tanią siłą roboczą na Zachodzie. I tu my, prawdziwi Polacy, powinniśmy się złączyć. Powinniśmy powiedzieć dość. Dość upokorzenia narodu polskiego. Naród musi być wolny, bo nasi ojcowie i dziadowie przelewali krew.
Bardzo dziękuję panie Włodzimierzu, za te słowa, za tę wypowiedź. Patriotyzm.
No, patriotyzm jest potrzebny, ale myślę, że w Polakach jest dużo patriotyzmu i ja bym chciała tak trochę pozytywnie może, bo taki pozytywny przekaz też się wszystkim nam przyda. Ja myślę, że mamy na tym etapie, w którym jesteśmy, i dużo możliwości. Protest i oczywiście zbieranie podpisów, ale mamy ustawę o systemie oświaty, którą nie każdy wykorzystuje tak naprawdę, bo gdybyśmy dobrze się wczytali w tę, która obecnie jest, to ona nadaje prawo rodzicom tworzyć rady rodziców w szkołach, rady szkół.
I to, co mnie boli jako nauczyciela, to jest to, że nie wykorzystujemy czasami tej ścieżki, tej możliwości, aby wzmocnić właśnie rady szkół i rady rodziców, aby więcej dyskutować z nauczycielami, z radą pedagogiczną i z samym dyrektorem i rzeczywisty mieć już wpływ na szkołę. Trzeba się odważyć.
Przepraszam, zapytam tylko, czy te rady rodziców tworzą sami rodzice? To jest ich...
To znaczy właśnie to jest bardzo różne. Ja mam takie przykłady ze szkoły, w której pracowałam, gdzie mi się ta rada jak gdyby rodziców o tyle nie podobała, iż zbyt bardzo dyrektor szkoły jak gdyby podporządkowywał sobie te trójki klasowe i tej samorządności, jak gdyby tej rady rodziców nie było. Ale po prostu trzeba zacząć próbować i mówić językiem ustawy, jakie są prawa rodziców, bo prawa rodziców teraz są w miarę duże, tylko rodzice często nie wiedzą o tym i z tego nie korzystają po prostu. I byłaby to duża pomoc dla nauczycieli, szczególnie tych odważnych, którzy też potrafią powiedzieć, co im się nie podoba w szkole, aby po prostu rodzice ich wspomogli. Ja znam szkoły na terenie naszego kraju, gdzie rady rodziców fantastycznie funkcjonują i również funkcjonują fantastycznie rady szkoły, które stworzone są i z rodziców, i z nauczycieli, co jest wielką pomocą dla dyrektora szkoły. I co w tamtych szkołach się dzieje? Naprawdę za śladem Tomka i Karoliny dyrektor przyjmuje od rodziców wiele uwag i po prostu rzeczywistość się chociaż w maleńkiej przestrzeni zaczyna porządkować. Teraz już niedługo będą też wybory samorządowe. Może trzeba po prostu wziąć w ręce sprawy i postarać się, żeby w samorządach pojawili się też ludzie, którzy będą wspierali szkołę bardziej niż te samorządy, które są teraz. No po prostu trzeba rzeczywiście zacząć być tym patriotą, który po prostu zaczyna działać, tak? Bo można. My nie możemy tylko narzekać, tak? Są pewne fragmenty ustawy, tak jak obecnie jest, którą można wykorzystać dla dobra dzieci i dla zbudowania lepszego.
No właśnie, dla dobra dzieci, bo to nie chodzi o to, żeby być przeciw komuś.
Nie, bo to my też nie chodzi, my nie jesteśmy przeciwko komuś. Tu chodzi o to, żeby stworzyć dobrą edukację dla naszych dzieci.
Tak, i ważne też, żeby te kompetencje rad rodziców, o których pani mówi, żeby no po pierwsze były realizowane tak, żeby te rady rzeczywiście były wybierane przez rodziców, a nie przez dyrektora, bo tak jest w bardzo wielu przypadkach.
Natomiast... Niestety, bardzo często jest tak, że są takie właśnie naciski, no ja właśnie też takie różne sytuacje niejasne, że wybory są tak naprawdę fikcyjne, ale to myślę, że też zależy, znaczy, rodzice muszą oddolnie się po prostu motywować, wspólnie nawet na te zebrania przychodzić, umówieni już, żeby te wybory nie były fikcją.
Ale często się nie znają, bo no nie,
właśnie, no ale trzeba być może się czasami wcześniej trochę...
Znaczy ja myślę, że tutaj już akcja Ratuj Maluchy i Stowarzyszenie Rodziców dużo pomogło, bo ja jak jeżdżę po Polsce i kształcę nauczycieli, to widzę, że czasami rzeczywiście są takie grupki rodziców, które już coś załatwiają, idą do burmistrza i tak dalej. Zaczyna się robić taka dobra atmosfera wokół szkoły, że my chcemy być decydentami, tylko jeszcze trochę więcej odwagi po prostu i czytać ustawę, rozporządzenie.
Chciałem o naszej ustawie króciutko, bo tu jest właśnie bardzo wiele punktów rozszerzających uprawnienia rad rodziców. Już powiedziałem o tym programie. To jest bardzo ważne, żeby treści nauczania były konsultowane z rodzicami, żeby rada rodziców miała rzeczywiście duży wpływ na ten program nauczania. Taki kontrolny nawet, tak? Bo wiadomo, że różne rzeczy się dzieją. Natomiast też o warunkach rozmawiamy. W naszej ustawie jest przewidziane, że jeśli rodzice będą chcieli na przykład kuchnię w szkole odtworzyć, tak? To jest problem nam bliski
bardzo
osobiście. Tak, i w bardzo wielu szkołach, że kuchnie zostały zlikwidowane, przeszły szkoły na catering, bo to jest tańsze, ale przyjeżdża zimny na przykład ten obiad i albo różnej jakości i w dużo wyższej cenie niż ten, który był w szkole robiony. I w naszej ustawie jest powiedziane, jeśli rodzice chcą, żeby ta kuchnia powstała, to trzeba tą kuchnię stworzyć. Tak? I podobnie inne rzeczy, opieka lekarska, te rzeczy, które kiedyś były standardem i były bardzo dobre dla rozwoju dziecka, dla jego dobrostanu.
I o zgrozo w czasach komunistycznych,
tak? Tak.
To jest takie dla nas strasznie bolesne, nie? Że szkoła była...
Tak, teraz pewne prawa rynkowe weszły do szkoły, czyli no nie powinno tak być, że oszczędza się na dzieciach, że to jest podyktowane prawami rynku, ale niestety tak jest, że rodzice płacą coraz więcej, samorządy coraz mniej chcą dawać na to. No czasami nie mają, ale chcą dawać coraz mniej pieniędzy, likwidują szkoły, ale też te warunki w szkołach się po prostu pogarszają. Mówiliśmy o tym, że nie ma nawet szatni w wielu szkołach, ale właśnie ten brak stołówek jest naprawdę dojmujący, kiedy dziecko siedzi bardzo długo w szkole i nie ma dobrego dobrej jakości jedzenia, no to jest problem, też potem pediatrzy o tym mówią, że to jest problem, to dziecko się źle rozwija po prostu. W naszej ustawie jest mowa o tym, że jeśli Rada Rodziców będzie chciała otworzyć kuchnię, ta kuchnia ma powstać i również inne punkty
wzmacniające
Rady Rodziców. Także zachęcamy jeszcze raz, żeby drukować te formularze, podpisywać i żebyśmy to prawo poprawiali, żebyśmy mieli jak największy wpływ.
Pozytywne. Tak, to jest też forma działania pozytywnego, zbieranie podpisów.
Nie, no
tak,
trzeba działać pozytywnie.
Tak
i
naprawdę widzimy, co się dzieje. Politycy dzisiaj są, jutro wyjeżdżają sobie na ciepłe posady do Brukseli, a my tu zostajemy z problemami, zostajemy z naszymi dziećmi i trzeba to jasno powiedzieć. To jest nasz kraj i mamy prawo upomnieć się o nasze prawa.
Właśnie rodzice chcą mieć wybór. Piękny temat tej inicjatywy obywatelskiej, no bo rodzice muszą mieć ten wybór, bo są zobowiązani do tego, aby się troszczyć o dzieci. Nawet ci niewierzący, nie chodzi o to, że
to jest właśnie ciekawe, że tak, to jest akurat ta inicjatywa od początku Ratuj Maluchy jest absolutnie, że tak powiem, ponad przekonaniami w różnych innych tematach. Mieliśmy takie sytuacje, że nie wiem, czytelnicy takich dwóch różnych skrajnie odmiennych gazet, prawda, różnych, naprawdę skrajnie odmiennych upodobaniach i politycznych, i społecznych, i w ogóle i religijnych nawet, nagle się okazywało, że w sprawie sześciolatków mówią jednym głosem. Nas to bardzo cieszyło, że jesteśmy w stanie pod jednym, że tak powiem, hasłem zgromadzić naprawdę zupełnie często środowiska w innych konfiguracjach absolutnie ze sobą wojujące, prawda? Myślę, że ta ustawa jest ważna tak naprawdę dla wszystkich rodziców, bo każdy rodzic, bez względu na to, jakie ma przekonania polityczne, jakiego jest wyznania, jakie ma w ogóle poglądy, on chce mieć wpływ na swoje dziecko. On nie chce tego, żeby politycy decydowali, co jest temu dziecku przekazywane. A proszę spojrzeć, taki podręcznik, jeden, rządowy, jakie to jest ogromne ryzyko. Wyobraźmy sobie, żeby nikogo nie urazić, że do władzy dochodzi partia kosmitów, na przykład, prawda? I co? I oni będą uczyć nas na przykład o, nie wiem, po prostu porozumieniu międzygalaktycznym, prawda, między nami a kosmitami. Czy ja jako rodzic, który akurat może mam inne poglądy, czy ja tego chcę, prawda, a tak będzie. Jeśli będzie jeden...
Ja bym skonkretyzował, przepraszam.
No ale... dobrze, ale zejdźmy na ziemię.
Ja przepraszam, ale przypomniał mi się bardzo konkretny przykład i jednak pozwolę sobie urazić kogoś, to znaczy twórców bezpłatnego podręcznika. Podręcznik, w którym się wyrzuca Boże Narodzenie, nie jest do zaakceptowania, nawet dla osób, które są przywiązane do polskiej tradycji i akurat nie mają tej łaski, że mają wiarę, ale no naprawdę, to jest coś oburzającego. Podręcznik rugujący Boże Narodzenie z przestrzeni publicznej. Kto to pisał, dla kogo? No nasze dzieci mają się
tak wyzbywanie się kultury polskiej, która od samego początku jest kulturą chrześcijańską. Także to mówią o tym, nie chodzi mi o wierzących osób, ale to mówią niewierzące osoby, że...
Tak, i dużo niewierzących.
Muzułmanom nie przeszkadza przecież Boże Narodzenie.
Tak, a tutaj nagle nasze dzieci w chrześcijańskim kraju, jest religia w szkołach i nagle jest darmowy podręcznik, który jest w prawie każdej szkole, bo jest najtańszy. I nasze
to nie jest najtańszy, przepraszam, to nie jest najtańsza oferta, to jest po prostu oferta, która po prostu ruguje inne oferty, tak? Bo to jest tak skonstruowane, że szkoła publiczna jest zmuszona do tego, żeby ten podręcznik wybrać. To nie jest tak, że szkoła wybiera go, ona go nie wybiera, ona jest po prostu formalnie rzecz biorąc po prostu zmuszona i tutaj nie ma, i on jest bardzo drogi, żeby było jasne. Haniej by było, gdyby
dla podatnika, ale dla gminy, gdyby chciała wybrać inny podręcznik lepszy, jest to nieopłacalne, tak? I w tym momencie od 1 września mamy w szkołach darmowy podręcznik rządowy narzucony.
Monopol rządu w szkołach.
Szykuje nam się bardzo ciekawa dyskusja po 21.30 w rozmowach niedokończonych w Radiu Maria. Tymczasem bardzo dziękuję Państwu za tę część rozmów. Państwa serdecznie pozdrawiam przed telewizorami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.